Jak cena wpływa na zyskowność firmy? Kto powinien ustalać cenę? Sprzedaż czy marketing? W jaki sposób ustalić optymalny poziom cen i co to w ogóle znaczy optymalny? Czy ceny mogą wspierać strategię rozwoju firmy? W obliczu wysokiej inflacji i grożącej nam recesji od znalezienia poprawnych odpowiedzi może zależeć dalszy rozwój lub wręcz przetrwanie firmy. Ja nazywam się Igor Bielbradek, a odpowiedzi tych będę poszukiwał razem z moim dzisiejszym gościem. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka Rozmów B2B. Naszym gościem dzisiaj jest Maciej Kraus, osoba o wielu umiejętnościach i doświadczeniach, bo Maciej jest i inwestorem, partnerem funduszu Venture Capital i przedsiębiorcą, bo przecież jesteś założycielem firm chyba więcej niż jednej nawet.
No, miałem taki epizod w życiu.
Jesteś wreszcie wykładowcą. I to nie byle gdzie, bo na Stanfordzie, między innymi.
Ale nie chcę tutaj deprecjonować również tutaj naszych rodzimych uczelni, mojej alma mater SGH i pozdrawiam Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania również.
W dodatku jesteś autorem książek.
Tutaj współczuję wszystkim, którzy muszą je przeczytać.
No ale przede wszystkim występujesz dzisiaj w roli doradcy i eksperta od pricingu, czyli od zarządzania cenami w przedsiębiorstwach. No bo masz bogate doświadczenie w tym obszarze i jako osoba, która pracowała w biznesie, czyli pracowałeś w Nestle i byłeś osobą odpowiedzialną za pricing tam produktów również.
Poniekąd tak.
Tak? No i wreszcie jedną z firm, którą założyłeś, to właśnie była firma doradcza, która zajmowała się doradzaniem w sprawie pricingu.
Dokładnie, z moim najlepszym przyjacielem to prowadziliśmy, to prawda.
A jak szukałem informacji o tobie, przygotowując się do tej rozmowy, to wydaje mi się, że świat jest mały, ponieważ ten najlepszy twój przyjaciel to jest z kolei mój kolega ze szkoły średniej, bo rozumiem, mówimy o Macieju Krenkę, prawda?
Dokładnie, zgadza się. Bardzo go pozdrawiamy serdecznie.
Macieju, pozdrowienia. No dobrze, to zacznijmy może od pytania i od trochę twojej historii. Jak to się stało, że w ogóle stałeś się ekspertem od zarządzania cenami? Czy to była jakaś twoja świadoma decyzja, wybór? Czy tak zaprowadziły trochę cię losy biznesowe? I co jest takiego interesującego, ciekawego bądź lukratywnego w tej profesji, że stała się, jak rozumiem, ona twoją specjalizacją?
No, myślę, że kłamstwem byłoby, gdybym powiedział, że od dziecka marzyłem o tym, żeby zajmować się pricingiem. Myślę, że będąc dzieckiem marzyłem o innych, bardziej przyziemnych, bliskich każdemu chłopcu rzeczach. Ale pricingiem zająłem się z dwóch powodów. Pierwszy był taki, że jak ja byłem na studiach, to wtedy była bardzo duży taki jakby drive na finanse i bankowość. Ja mam dużo atutów, jednym z nich jest skromność, ale na pewno nie jestem dobry w takich rachunkowości, liczeniu, dokładności, więc po prostu byłem bez szans w dziedzinie finanse i bankowość, musiałem sobie znaleźć coś innego. I jakby zawsze ta część biznesowo-marketingowa mnie bardzo interesowała i poszedłem w tym kierunku. No i tutaj na mojej drodze wtedy stanął Marek Dietl, który dzisiaj jest prezesem GPW, ale wtedy pomagał zakładać w Warszawie biuro jednej z firm doradczych, która specjalizuje się w pricingu. No i od słowa do słowa tam mnie zaprosił. Natomiast ja mu wtedy powiedziałem, że ja bym najpierw chciał zobaczyć, jak działa taki prawdziwy biznes, dlatego najpierw poszedłem do Nestle, żeby zobaczyć, jak działa dobrze zarządzana firma, żeby ewentualnie potem mieć jakiś mandat do tego, żeby komuś doradzać, jak ma swoją firmę prowadzić. Więc najpierw poszedłem do Nestle, a dopiero potem przeszedłem na stronę doradczą.
Domyślam się, że tym, co interesuje cię, to jest chyba psychologia związana z pricingiem, prawda?
Tak, myślę, że psychologia jest niezwykle ciekawa, no bo nam się często wydaje, że my podejmujemy decyzje na podstawie takich bardzo racjonalnych przesłanek, że jesteśmy takim homo economicusem, tak. To znaczy, no jeżeli coś jest tam dwa grosze tańsze, to znaczy, że wybierzemy tą rzecz, a jak coś jest tam trzy grosze droższe, to wybierzemy tą drugą rzecz. Natomiast praktyka pokazuje, że nasze decyzje są bardzo silnie podyktowane naszą psychologią. To znaczy, że to jest jakaś tam wypadkowa racjonalizmu, ale też są bardzo silnie naznaczone tym, jakby co myślimy, w co wierzymy, jak się czujemy, to temperatury, tego, czy wypiliśmy rano kawę. No sami dobrze wiemy, że jak miałbym się zapytać, dlaczego podejmujemy, czy podejmujecie decyzję o kupieniu jakiegoś produktu, no to często jest tak, że my retrospektywnie damy bardzo racjonalne wytłumaczenie. No, kupiłem ten komputer, bo ma tam dobry dysk i tam coś, był w promocji, przedłużona gwarancja, poza tym coś tam, coś tam. Natomiast okazuje się, że tak naprawdę kupiliśmy go dlatego, że nasz kumpel sobie taki sam kupił i fajnie jakby wyglądał u naszego znajomego. Albo kupiliśmy ten komputer dlatego, że akurat siedzieliśmy przy komputerze i stwierdziliśmy, może to jest moment na kupienie nowego komputera i nagle się okazało, że kupiliśmy nowy komputer, a potem myślimy, no w sumie to od zawsze chciałem sobie kupić nowy komputer, bo ten stary to już jest kiepski. I dla mnie to jest bardzo ciekawe, jakby zaprząc tą siłę psychologii i użyć jej jako mechanizmu do efektywnego zarządzania swoim biznesem, a więc jakby efektywnej sprzedaży.
No tak łatwo kupuję to wytłumaczenie dotyczące emocjonalnych decyzji w przypadku zakupów B2C, czyli takich konsumenckich od stosunkowo zazwyczaj małej wartości. Natomiast jeżeli mówimy o B2B, no to przecież te organizacje budują całe struktury, często nazywamy je komitetami zakupowymi, które właśnie dbają o to, żeby te decyzje były racjonalne, przemyślane, wykalkulowane, obejrzane z każdej strony. No i co, wtedy też taka ekonomia behawioralna ma zastosowanie?
Myślę, że wtedy mają zastosowanie trochę inne mechanizmy, no bo nikt nie kupi jakby systemu za ileś tam milionów dolarów, dlatego że powiem, że jest w promocji, albo damy kole gratis, albo powiem, że 30% więcej usług będzie za darmo. Natomiast dalej na przykład jest to obszar tego, jak wygląda architektura tych produktów. To znaczy, jeżeli my te produkty sprzedajemy właśnie B2B, no to jak stworzymy ten produkt, z czego on się składa, jakby za co tak naprawdę nasz klient płaci, bo to jest często też bardzo takie ciekawe i symptomatyczne, że w sprzedaży usług, szczególnie w sprzedaży usług, ten produkt jest bardzo taki miękki, giętki. To znaczy, to my jako sprzedający możemy zdefiniować, czy ktoś płaci za czas naszych konsultantów, czy za gigabajty, czy za czas dostępu, czy za loginy. To nie jest tak, że to jest zapisane gdzieś, w gwiazdach, czy w prawach fizyki, że systemy to powinno się sprzedawać per liczba loginów. No, jakby sprzedaje się per liczba loginów, bo być może właśnie tak chcą kupować to klienci. Natomiast zmierzam do tego, że dalej wierzę, że są pewne mechanizmy takie znowu psychologiczne, dzięki którym możemy efektywniej te nasze produkty B2B sprzedawać, bo właśnie pokażemy je, czy stworzymy je w taki sposób, że ten kupujący rozumie, ja to nazywam jakby nośnik wartości, taki pricing metric, że rozumiem, że nie mam więcej przestrzeni dyskowej, albo więcej mocy obliczeniowej, albo znowu więcej użytkowników, no to ja za to płacę więcej. Natomiast z drugiej strony, myśląc tak całkowicie, totalnie racjonalnie, no to jak ktoś sprzedaje ten system za miliony dolarów, no to on nie ma, albo ma bardzo niewielkie koszty krańcowe dołożenia kolejnego użytkownika, czy kolejnego loginu, czy nie wiem, kolejnego indeksu produktowego, cokolwiek to może być. Natomiast tak naprawdę to nie ma znaczenia. Ma znaczenie to, że my jako sprzedający potrafimy naszemu klientowi wytłumaczyć, że to, jak ten produkt jest dla niego skonstruowany, za co on płaci, co jest w pakiecie, co nie jest w pakiecie, co wymaga dodatkowej dopłaty, za co będziemy się rozliczać właśnie, nie wiem, per dniówka, a co jest w gwarancji, co nie jest, to już jakby zależy od tego, jak my to stworzymy. I tu widzę ogromne pole do optymalizacji i właśnie często tym się zajmuję zawodowo.
No dobrze, ale odłóżmy na chwileczkę te dywagacje psychologiczne i zacznijmy od powodu, dla którego dzisiaj właśnie o tym rozmawiamy, czyli trochę spójrzmy na sytuację makroekonomiczną, w której się znajdujemy, czyli no, inflacji, która raczej jest w stanach wyższych niż niższych i nie wiadomo, jak sprawa się rozwinie w przyszłości. No i jesteśmy, jak rozumiem, w takiej sytuacji, gdzie te ceny no trochę muszą wzrastać. I to jest jakby jeden aspekt. A drugi aspekt, no to jeżeli moglibyśmy wytłumaczyć słuchaczom, dlaczego właściwie powinniśmy rozmawiać o cenie i jak ważny to jest element, może to są jakby oczywiste oczywistości, ale jak ważny to jest element, jeśli chodzi w ogóle o równanie no, zyskowności przedsiębiorstw.
Jasne. To może jakby zaparkujmy ten temat inflacji, bo to jest bardzo ciekawe, na pewno do niego dzisiaj wrócimy, ale przypomnijmy sobie takie fundamenty. Zakładam, że każde przedsiębiorstwo działa w jednym celu, generowania zysku. I teraz jakby myśląc o zysku, no to tutaj jakby wchodzi arytmetyka. To jest bardzo proste równanie. To, ile firma zarabia, zależy tylko i wyłącznie od czterech elementów. To znaczy tego, ile sprzedaje, tego, za ile sprzedaje, czyli ceny, tego, jakie ma koszty zmienne na wyprodukowanie tej jednej sztuki, którą sprzeda w danej cenie, no i jakie ma koszty stałe. I teraz jakby optymalizując zysk, mamy cztery takie dźwignie, które możemy popychać albo ciągnąć. I zgadzam się z tobą, że szczególnie myślę, że w Polsce jest taka tendencja, że my się bardzo skupiamy na tej dźwignie wolumenu. Czyli jak zrobić, żeby sprzedać więcej. I jak zastanawiam się, dlaczego tak jest, to jedyne moje wytłumaczenie to jest takie, że po prostu my jesteśmy dalej taką gospodarką, która przez ostatnie de facto 35 lat, to ona głównie się rozwijała wolumenowo. I wystarczyło tylko utrzymać się na tej takiej fali wzrostu i miałeś super biznes. Natomiast jak porównuję nas do naszych kolegów z takich bardziej rozwiniętych gospodarek, patrz za naszą zachodnią granicą, to tam oni chyba już troszeczkę bardziej rozumieją, że to gonienie wolumenu jest bardzo kosztowne. Co rozumiem przez kosztowne? No bo to jakby to nie ma magii. Generalnie, żeby sprzedać więcej, trzeba sprzedać taniej. Natomiast pytanie jest, ile musimy, o ile taniej musimy coś sprzedać, żeby rzeczywiście sprzedać więcej. I teraz tutaj właśnie wchodzi to równanie zysku. No bo jakby, jeżeli moglibyśmy każdą z tych dźwigni zoptymalizować o 1%, to znaczy sprzedać o 1% więcej w tej samej cenie, dalej musieć to wyprodukować w kosztach zmiennych, ale przy tych samych kosztach stałych, jeżeli moglibyśmy o 1% podnieść ceny, ten sam wolumen, te same koszty, jeżeli moglibyśmy ograniczyć koszty zmienne o 1% albo ograniczyć koszty stałe, to jak zadaję to pytanie często na różnych gremiach, to bardzo często właśnie w Polsce dostaję odpowiedź o to, najlepiej jest optymalizować wolumen, albo najlepiej jest optymalizować koszty zmienne. Natomiast no, to równanie jest nieubłagane. Zawsze ruch ceny będzie miał największe przełożenie na zysk firmy na koniec dnia. No bo jeżeli my tą cenę podniesiemy o ten przysłowiowy 1%, no to ten 1% jest naszym czystym zyskiem. Nie musimy się nim dzielić, nie wiem, jakby z nikim więcej, nie musimy więcej produkować, czyli nie mamy kosztów zmiennych, nie mamy kosztów stałych, czysty zysk. Z drugiej strony, jak to obniżymy ten 1%, no to działa to tak samo, to jest 1%, który my jako przedsiębiorcy musimy wyciągnąć z naszej kieszeni. No i to jest jak inwestycja, ja to tłumaczę. Jakby czy to, ta obniżka, to jest, są dobrze wydane pieniądze. To znaczy, czy ja obniżając tą cenę o 1%, osiągnę swój zamierzony efekt. Na zwykłej kartce papieru, o ile muszę sprzedać więcej, żeby to mnie się opłacało. I jestem bardzo często zaskoczony, że wielu przedsiębiorców w ogóle nawet tak podstawowych zadań sobie nie zadaje, czy takich pytań podstawowych sobie nie zadaje. Co musiałoby się teoretycznie zdarzyć, żebym ja jako przedsiębiorca, mówiąc wprost, nie wyszedł na tym jak
Zabłocki na mydle.
Dokładnie tak. Bo arytmetyka jest po prostu nieubłagana. Jak patrzę na rentowność polskich przedsiębiorstw, która według GUS-u wynosi 5%, tak? 5%. No to popatrzmy, jeżeli takie przedsiębiorstwo, które ma średnio 5% rentowność, obniży cenę o 1%, to czyli jakby obniży swoją rentowność o 20%. To jest jakby gigantyczna obniżka. I teraz o ile on jakby musi sprzedać więcej, no jeżeli mamy produkt, który sprzedajemy za 100 zł i zarabiamy na nim 5 zł, 5 zł to jest nasz zysk. Obniżamy cenę o 1% do 99 zł. Czyli jakby teraz my zarabiamy na tym produkcie tylko 4, więc żeby nam się jakby to skompensowało, to my musielibyśmy sprzedać o 25% więcej, no bo musimy sprzedać jeszcze 1/4 produktu z marżą 4, żeby wyjść na tym na zero. No i moje pytanie jest takie, czy w waszym doświadczeniu biznesowym, jak obniżycie cenę o 1%, to sprzedacie 25% więcej. I pewnie wielu z was powie, nie, to jest niemożliwe. No i ja mówię, ja nie jestem przeciwnikiem obniżania cen, ja nie jestem przeciwnikiem, ale nie jestem zwolennikiem podnoszenia cen. Ja mówię, szukajmy tego optimum, ale róbmy to właśnie z głową. I jeżeli ktoś
jest na rynku, w którym obniżka ceny ma 5% rentowność, obniżka ceny o 1% sprawi, że sprzeda 25% więcej albo więcej, świetny ruch. Natomiast jeżeli o tyle więcej nie sprzeda, no to może się okazać, że to wcale tak dobry pomysł nie będzie. Natomiast oczywiście te pytania odnośnie cen nie są często tak oczywiste. No mamy tam koszty produkcji, nie, maszyna musi działać i tak dalej, i tak dalej. Natomiast dalej to jestem przekonany i też no, te moje lata doświadczenia potwierdzają, że pricing i zarządzanie cenami jest kompetencją, która każda dobrze zarządzana firma powinna sobie zbudować, bo inaczej właśnie będzie tak podnosiła te ceny, typu, no to może przyszedł czas, żebyśmy wreszcie podnieśli cenę. A kiedy podnosiliśmy? No ostatnio 1 stycznia. No to znowu 1 stycznia podniesiemy. No i proszę sobie zadać pytanie, w ilu firmach właśnie tak wygląda podnoszenie cen. A szczególnie jakby łącząc to z tą inflacją, no to dzisiaj, popatrzmy tak, inflacja tam 20%. Czyli efektywnie, jeżeli ktoś nie podniósł ceny, to ją efektywnie obniżył o 20%, upraszczając. Oczywiście, może to był dobry ruch, natomiast może to nie był dobry ruch. I teraz często do mnie osoby podchodzą, czy pytają, to czy ja mam podnosić te ceny, czy obniżać te ceny? Co ja mam z nimi zrobić? Mówię, ja nie wiem, no to jakby musimy sobie zadać kilka takich właśnie podstawowych pytań. Co ty chcesz osiągnąć? Na jakim jesteś rynku? Jak wygląda twoja struktura sprzedaży? I może jak wyglądają właśnie te twoje wrażliwości cenowe? Czy masz jakąś analitykę? To jest, ja często porównuję to zarządzanie cenami i pricing do trenowania. To znaczy, można sobie kupić najlepszą książkę o treningu, zapisać się na treningi do Ani Lewandowskiej, czy jakiejś jeszcze lepszej trenerki. Natomiast od tego to panowie nie będą mieli sześciopaku na brzuchu, a panie nie będą miały talii osy. Trzeba ćwiczyć. I z pricingiem jest tak samo. Można posłuchać podcastu, można przeczytać super książki. Mogę polecić kilka, ale finalnie trzeba ćwiczyć, trzeba sprawdzić, jak reagują ci nasi klienci na te podwyżki, jak reagują na obniżki, jak reagują na promocje, jak reagują na zmiany terminów płatności i tak dalej, żeby widzieć i wiedzieć, co działa w moim konkretnym biznesie.
No dobrze, ale teraz zastanawiam się, dlaczego tak się dzieje, to znaczy skąd jest ta niechęć czy trudność sterowania tą ceną, no i jakąś odpowiedzią może być właśnie nieświadomość tych zależności, jasne, tak czysto matematycznych, to jest jeden trop i pewnie on jest dość łatwy do naprawienia, bo to wystarczy oczywiście po prostu na kartce sobie policzyć, ale z drugiej strony myślę sobie, że może to wynikać też z obawy manipulacji tą ceną, szczególnie manipulacji w górę, ponieważ no wszyscy mówią, ojej, to klient nie kupi, pójdzie do konkurencji. Jak sobie poradzić z tego typu obawą, tak? Czy to jest taki ruch, nie wiem, stoję na krawędzi przepaści i muszę dokonać, że tak powiem, aktu wiary Rękana, i powiedzieć, tak, dobra, zamykam oczy, podnoszę ceny, zobaczymy, co się dzieje. Czy można się do tego metodologicznie przygotować tak, żeby ten krok był po prostu sensownie zrobiony?
Jasne, tak? Jasne. To tak naprawdę zadałeś 3 pytania, więc postaram się na nie po kolei odpowiedzieć. To jakby pierwsze, że dlaczego jakby firmy nie myślą o pricingu w profesjonalny sposób. Moje wytłumaczenie jest bardzo proste, bo nigdy nie musiały tego robić. Bo jednak jakby Polska jest, nasza historia jest taka, że wszystko przez ostatnie 35 lat generalnie zasuwało, żeby nie użyć bardziej kolokwialnego słowa. I wystarczyło umieć coś wyprodukować. Jakby nie chcę tutaj jakby umniejszać sukcesów polskich przedsiębiorców, które są ogromne, ale umieć skalować biznes, żeby on właśnie rósł i to po prostu byłeś właśnie królem wioski. Dlatego ta presja na wolumen była taka duża. Natomiast jak patrzę na to, jak to wygląda właśnie w bardziej rozwiniętych gospodarkach, które już przeszły kilka tych cykli, właśnie cykli, nie wiem, tam prosperity, ale też cykli, w których gospodarka się kurczy, to wiedzą jakby i na własnej skórze doświadczyły pewnych mechanizmów. Wydaje mi się, że my jeszcze nie doświadczyliśmy tak naprawdę jako gospodarka mechanizmów, jak to jest, jak ta gospodarka się kurczy, jak to jest, jak ten wolumen spada, co wtedy robić. I wydaje mi się, że polscy przedsiębiorcy właśnie mają takie podejście zero-jedynkowe, jakim ty powiedziałeś. Podniosę ceny, nikt nie kupi, obniżę ceny, wszyscy przyjdą do mnie. Jakby moje doświadczenie pokazuje, że niewiele jest takich biznesów, które rzeczywiście w ten sposób działają i ta rzeczywistość jest trochę bardziej taka biało-szara, szaro-czarna. I teraz jakby dlaczego myślimy, że klient nie kupi? Wydaje mi się, że często to też wynika w takiej, szczerze mówiąc, niewiary w nasz produkt. Bo myślimy, że nasi klienci tylko od nas kupują, dlatego że u nas jest tanio.
No to wynika chyba po części z tego, że polska gospodarka się rozwijała często jako po prostu handel, tak?
Jasne, bo tańsza alternatywa tak. tego, co było w Niemczech.
Dokładnie. No.
Natomiast ewidentnie dzisiaj jesteśmy w trochę innym miejscu niż w roku 89 czy 90 którymś i musimy zrozumieć, czy każdy biznes musi zrozumieć właśnie, w czym jest ta wartość, którą my dostarczamy. Dlaczego klienci kupują od nas, a dlaczego nie kupują u konkurencji? I oczywiście, jeżeli jedynym argumentem, dlaczego ktoś kupuje od ciebie, bo to jest cena, to szczerze mówiąc, nie chcę być na twoim miejscu. Myślę, że to jest bardzo trudne miejsce do bycia. Natomiast to, co się często okazuje, jak my eksplorujemy te obszary i te pytania z przedsiębiorcami, to okazuje się, że oczywiście ta cena jest ważna, no bo ona zawsze jest ważna w każdej transakcji kupna i sprzedaży. Natomiast to nie jest jedyny argument, dla którego jakby dane produkty są kupowane albo sprzedawane. Jak zrozumiemy, jak wyglądamy na czymś takim, co my nazywamy jakby mapą wartości, czyli ile my dostarczamy tej wartości versus konkurencji, to okazuje się, że często ten potencjał do podwyżek właśnie jest. Teraz odpowiadając na twoje pytanie odnośnie tego, czy to trzeba tą decyzję o podwyżce ceny zamknąć oczy i nie wiem, dać nam mszę, no można też tak, oczywiście. Natomiast polecam, ja jestem fanem testowania. Na czym polega testowanie? Testowanie polega na tym, że jeżeli na przykład podnosimy ceny, to może nie róbmy tego od razu dla wszystkich klientów, ale zróbmy to dla pewnej grupy klientów. Ja często polecam testowanie cen na klientach, których tak naprawdę to chcemy stracić. I w wielu biznesach przez te lata nagromadziła się liczba klientów, którzy okazują się, że są klientami nierentownymi. I ja mówię, to są najlepsi kandydaci do tego, żeby w pierwszej kolejności iść z podwyżkami cen. No bo jeżeli jakby przyjmą, no to fajnie, bo są rentowni. Jeżeli nie przyjmą, no to przestaniemy do nich dokładać, czyli jak win-win. Z drugiej strony znowu mówimy o tym, że to jest jak trening, jak proces. Pójdziemy do tych klientów, czegoś się nauczymy, zobaczymy, jakie mają pytania, jakie mają obiekcje, co zrobili, czy szukali alternatyw, nie wiem, ogłosili przetarg, kupili od kogoś innego, jak to wyglądało, jak my sobie radziliśmy w tym procesie, w ogóle takich negocjacji po prostu cenowych. Oczywiście to nie jest łatwe, ja to rozumiem, to nie jest łatwe iść do klienta i powiedzieć, słuchaj, drogi kliencie, no taka smutna sprawa, musimy podnieść cenę. I trzeba umieć to po prostu robić i wyrobić sobie to po prostu jak nawyk. Jak dla mnie, ja sobie myślę często o podnoszeniu cen jak o myciu zębów. Jakby generalnie no, nie myślę o tym, czy ja lubię myć zęby, czy nie lubię myć zęby. Wiem, że to jest coś, co trzeba robić. I ja mówię, podnoszenie cen, albo może nie podnoszenie
zarządzanie.
Cen. Zarządzanie cen, czy optymalizacja cen, to jest coś, co trzeba robić. I pomyślmy o tym jak o myciu zębów. Jak tego nie robisz, to potem nie dziw się, że są właśnie konsekwencje. Więc mówimy o tym, jak je podnosić. Idźmy do tych najmniejszych, czy najmniej rentownych klientów. Nie podnośmy od razu naszych bestsellerach. Podnieśmy na jakichś innych produktach, zobaczmy, co się stanie, nauczmy się znowu i dopiero potem podnośmy na tych naszych bestsellerach i idźmy do najlepszych klientów, no bo jesteśmy już silniejsi, kilka treningów mamy za sobą, wiemy, jak to działa, wiemy, jak organizm reaguje na pewne impulsy. Ja jestem zwolennikiem właśnie tego, żeby... Ja uważam, że podnoszenie cen raz w roku 1 stycznia to jest utrata wielu możliwości nauczenia się. Jak te ceny zoptymalizować? Co z nimi zrobić? Bo jeżeli robimy to raz w roku, no to tak naprawdę to musi tak wyglądać, jak mówiłeś. Po prostu idziemy w ciemno, los na roterii, może się uda, może jak to ostatnio słyszałem, może pyknie, a może nie pyknie. No.
To mamy już jakiś przedsmak, w jaki sposób to robić, czyli przede wszystkim próbować, tak, segmentować, zastanawiać się, które produkty, okej. Okay. Moje drugie pytanie jest to, kto to ma robić? W firmach B2B bardzo często silnym działem jest dział sprzedaży. To właśnie dział sprzedaży powinien mieć tą kompetencję zarządzania cenami, a może wręcz każdy z pojedynczych sprzedawców, bo to często też jest tak zorganizowane, że sprzedawcy mają swoje terytoria, obszar i mają dużą dowolność. Czy to jest ten kierunek, czy raczej zastanawiałbyś się na wydzieleniem jakiegoś zespołu wyspecjalizowanego w tej kompetencji zarządzania cenami?
To trochę odpowiem jakby pytaniem na pytanie. A kto w waszej firmie dzisiaj podejmuje te decyzje cenowe? I często odpowiedź, którą dostaję, tak naprawdę to nikt. Albo tak naprawdę to wszyscy, albo tak naprawdę to finalnie to prezes podejmuje decyzję. Jakby każda z tych odpowiedzi to jest tak naprawdę zła odpowiedź. Ja jakby z całym szacunkiem dla pana prezesa, ale myślę, że on jakby ma wiele kompetencji, ale to, żeby ustalać cenę dla danego klienta i dla danego produktu, to nie jest najlepsze jakby poświęcanie jego cennego czasu. I teraz kto to ma robić? No, często to jest dział sprzedaży. Dlaczego? Dlatego, że on jest tą awangardą i tymi takimi oczami i uszami firmy. I w wielu firmach to jest wciąż dział sprzedaży, no bo on ma pełnię jakby władzy, jeżeli chodzi o informacje z rynku. O co mi chodzi? Jeżeli szef sprzedaży mówi na spotkaniu zarządu, słuchajcie, nie możemy podnieść cen, podniesiemy ceny, klienci nie kupią. Żaden z innych członków zarządu nie ma żadnego argumentu często, żeby powiedzieć, że to nieprawda, albo żeby, piękne polskie słowo, zchallenge'ować to stanowisko. No bo jedynym, który może to zrobić, to może wstać dyrektor finansów i powiedzieć, no dobrze, ja to wszystko rozumiem, tylko fakty są takie, że jak nie podniesiemy ceny, to nie będziemy mieli pieniędzy na koncie. No i to jest jakby cała rozmowa. I właśnie dlatego potem jest rozmowa o cenach, to jest rozmowa finansów ze sprzedażą. Finanse mówią, albo podniesiemy ceny, albo zbankrutujemy, tak przechodząc do takich ekstremalnych sytuacji. No to sprzedaż mówi, to podniesiemy cenę, rzucimy się rejtanem i może to wejdzie, może nie wejdzie. No to jest jakby trochę paranoiczna ta historia, ale zastanówmy się w wielu firmach, w ilu firmach to tak wygląda. I ja uważam, że dział sprzedaży jest jednym z najważniejszych działów w każdej firmie. Natomiast jeżeli chodzi o dowolność cen, to co pokazuje praktyka, ale też to, co pokazują dane, to zbyt duża dowolność handlowców, jeżeli chodzi o ceny, nie jest dobra. To znaczy, ja nie zachęcam do drugiego ekstremu, w sensie, żeby handlowcy nie mieli żadnych uprawnień cenowych. Natomiast jak, nie wiem, często analizujemy rabaty po handlowcach. Okazuje się, że najpopularniejszym rabatem, który handlowiec daje, jest rabat maksymalny. Ewentualnie kolejny poziom to jest poziom tej eskalacyjny, czyli to, ile rabatu może dać tam kierownik regionu czy dyrektor sprzedaży. I to są tak naprawdę tylko te poziomy, którymi my operujemy. Jakby często ja słyszę z firmy, że no bo nasi handlowcy to mają najlepsze wyczucie rynku. Ogromny szacunek dla wyczucia rynku, natomiast ja często lubię to wyczucie rynku skonfrontować z danymi.
A być może oni mają największą presję rynku na sobie.
Jasne, no bo jakby oni najczęściej dostają po głowie za wszystko. Tak? I najczęściej słyszą, nie słyszą o tym, nikt nie przychodzi do handlowca i nie mówi, o drogi handlowcu, naprawdę super produkt, poklepanie po plecach, tutaj są czekoladki, herbatka, co by pan jeszcze chciał. Nie, słyszą, że jest za drogo, nie działa, spóźniło się ostatnio, są braki, są uszkodzenia i po prostu cały czas jest ten, pomyje na głowę. I trudno jest iść oczywiście potem i powiedzieć, no to tak drogi kliencie, przy okazji to musielibyśmy tak, bardzo dziękuję za ten feedback, tak szczery feedback to dar, bardzo dziękuję za ten dar, a tak przy okazji to musiałbym podnieść cenę. No, trudno jest to robić w takich okolicznościach przyrody. Natomiast...
Czy to nie jest więc wskazanie, żeby zdjąć ten problem z barków sprzedawcy?
Jak to mówią Niemcy, jein, i tak i nie. Bo z jednej strony myślę, że warto jest im pomóc. Na czym polega ta pomoc? Ja uważam, że bardzo ważnym elementem odnośnie pricingu i też właśnie optymalizacji cen jest komunikacja wewnętrzna. To znaczy wytłumaczenie tym handlowcom, czy temu działowi sprzedaży, skąd się te nasze ceny wzięły. Jakby wytłumaczyć im, że te ceny to są naprawdę dobre ceny na rynku. Pokazać, słuchajcie, my jesteśmy z tym produktem, on ma takie funkcje, kosztuje tyle. To jest produkt konkurencji, on ma takie funkcje, kosztuje tyle. I tutaj, słuchajcie, drodzy handlowcy, to są argumenty, co macie powiedzieć, jeżeli ten klient mówi to, a tam konkurencja ma taniej.
No dobrze, ale to w firmie jest jeszcze jedna funkcja, która zajmuje się komunikacją, nazywa się marketing i może powiedzieć to bezpośrednio do kupującego, prawda?
Tak, może to powiedzieć do kupującego, tylko patrząc na doświadczenie, jak ten temat pricingu ewoluuje przez lata i gdzie on jest umieszczany, to zgadza się, że to było tak, że najpierw to był obszar dyrektora sprzedaży, no bo mówię, on był jakby jedynymi oczami i uszami, potem zaczął być obszarem dyrektora finansów, no bo dyrektor finansów był pierwszy, który miał jakieś dane z jakichś tam ERP-ów czy czegoś, wiedział, ile tam się zarabia, więc to przechodziło właśnie tu. Był też taki etap oczywiście marketingu, który mówił, że tu jest nasza oferta wartości, tu jest nasze pozycjonowanie i to jest nasza cena. Natomiast teraz widzę, że coraz częściej w firmach pricing to jest osobna funkcja. Dlaczego to jest osobna funkcja? No bo w wielu firmach pricingiem nikt nie zarządza, dlatego, że to jest jak u nas w piłce nożnej. Dzisiaj każdy w Polsce jest ekspertem, kto powinien jechać na mundial. Jakie ustawienie, taktyka na każdy mecz, po prostu eksperci na forach, wszędzie. Z pricingiem jest tak samo w firmach. Każdy wie, jaka cena powinna być. Natomiast nikt nie jest za to odpowiedzialny. I tak jak z naszą piłką nożną. Każdy się wypowiada, ale potem, jak coś pójdzie źle, nikt nie jest odpowiedzialny i leci głowa trenera. I tak długo, jak nikt nie jest za pricing odpowiedzialny w firmie, to są właśnie takie jałowe dyskusje. Sprzedaż mówi, nie da się, marketing mówi, nasz produkt jest super, tutaj taką super reklamę nakręciliśmy i zatrudniliśmy celebrytę i w ogóle byliśmy na targach i to jesteśmy najlepsi na świecie. A finanse mówią, rosną nam koszty. No i jak się odnaleźć w tej presji z tych różnych stron? I coraz więcej firm, tak jak mówię, wyznacza sobie osobny dział, który jest działem pricingu, revenue managementu, optymalizacji cen, jakkolwiek to nazywamy, bo firmy właśnie rozumieją i się uczą, że to jest po prostu bardzo silna dźwignia zysku. Bo ja też patrzę na to tak, które branże są, można powiedzieć, w tej takiej awangardzie pricingu? Można powiedzieć dwie. Retail i transport, to znaczy lotnictwo. Dlaczego? Bo to są branże, w których każdy grosz czy ułamek grosza się liczy. Dlaczego tymi branżami nie jest często właśnie B2B, czy nie jest, nie wiem, nie są usługi? Oczywiście generalizuję, są branże, w których tak jest. Dlatego, że tam są po prostu wyższe marże i tego nigdy nie trzeba było robić. Natomiast w handlu, no to wiemy, że tam sieci super i hipermarketów inwestują ogromne pieniądze w infrastrukturę informatyczną, narzędzia, zespoły, żeby te ceny optymalizować, no bo tam się liczy rzeczywiście każda złotówka.
No ale teraz sytuacja makroekonomiczna zmusza nas, żeby trochę zrewidować tą komfortową sytuację B2B czy usług.
Jasne, jasne. I cieszę się, że ta sytuacja jest jaka jest, bo ja nie narzekam na brak pracy. Natomiast ja mówię, dużo lepiej jest myśleć o tych ruchach cenowych nie z pistoletem przy głowie. W sensie nie iść z tymi podwyżkami cen, bo jak się nie uda, to po prostu właśnie nie będzie na pensję. Lepiej jest to testować, jak jeszcze jest pewien margines, jeżeli to nie pójdzie. Bo żeby było jasne, to nie jest tak, że każda podwyżka ceny, to klienci się cieszą i mówią, o dziękujemy bardzo, bo czekaliśmy właśnie na pana z tą podwyżką. No.
A ja jeszcze pobawię się w adwokata diabła teraz w drugą stronę i będę argumentował jednak za pozostawieniem jakiejś części kompetencji pricingowych w dziale sprzedaży, no bo przecież szczególnie w B2B handlowcy mają coś, mianowicie relacje z klientem i oni przecież na bazie tych relacji mogą tyle rzeczy zrobić, między innymi świetnie sprzedać. No jakby zabrać im z rąk to wspaniałe narzędzie i do jakiegoś innego zespołu wewnątrz firmy oddelegować?
Jakby ja po pierwsze, jedną z moich ogólnych takich, mam niewiele ogólnych porad pricingowych, jedną jest, nie zalecam gwałtownych ruchów w jakąkolwiek stronę. One się rzadko sprawdzają. I tak samo z tymi kompetencjami. Ja jakby uważam, że tych kompetencji handlowcy powinni mieć tyle, ile to jest konieczne. Bo zgadzam się, że często jakby biznes to są ludzie, to są relacje. Tutaj, wiesz, no słuchaj, drogi kliencie, ja tutaj z mojego budżetu coś udało mi się wyskrobać. No normalnie tego nie daję, ale specjalnie dla ciebie jesteś wyjątkowym klientem i tam 20 lat naszej relacji, no jakby ten, po prostu już tutaj do szefa poszedłem, już krwią podpisałem, że i tak dalej, i tak dalej. To jest potrzebne, ja to rozumiem. Natomiast to, co też praktyka pokazuje i liczby, że to wcale nie jest tak, że 10% rabatu to jest dwukrotnie więcej szczęścia klienta niż 5% rabatu. W sensie to wcale nie znaczy, że my musimy dawać tych upustów, tych rabatów tak dużo, żeby ten klient docenił ten gest. To jest mój pierwszy komentarz. Mój drugi komentarz jest taki, że mówiłeś o relacjach. Relacje działu handlowego z klientami, mega ważna sprawa. Natomiast jakby relacjami nikt jeszcze dziecka nie nakarmił. I teraz pytanie jest, jak my te relacje potrafimy przekuć w pieniądze. I jeżeli potrafimy to zrobić, chwała nam za to. Jeżeli nie, no to ja też mam relacje z bardzo wieloma klientami. I część z nich nigdy ode mnie nie kupi. Pytanie jest, w którym momencie ja przestaję w te relacje inwestować, albo przestaję się łudzić, że coś z tych relacji będzie. I okazuje się, że często, jak sprzedajemy, mamy taką jakby wiarę, przeświadczenie, że ten pacjent jeszcze przeżyje i coś z niego będzie, a okazuje się, że wcale tak nie jest. I potem jak patrzymy właśnie na historię na przykład rentowności klientów, jak pracujemy dla firm, no to się okazuje, że zawsze jest dobra historia, wytłumaczenie, dlaczego ten klient, który mało kupuje, ma tak niskie ceny. A, no bo to jest tam pan Zenek, z panem Zenkiem, to znamy się 20 lat, po prostu no on miał taki moment, że tutaj, i po prostu jest historia wojenna na każdego klienta. jasne, tylko że praktyka pokazuje, że tak nie wyskalujemy biznesu. Jeżeli chcemy tą naszą małą, nie wiem, średnią firmę wyskalować, czyli zrobić z niej międzynarodowego giganta, to nie takimi aptekarskimi ruchami, że każdy klient jest wyjątkowy. Bardzo trudno jest potem zarządzać takim biznesem i okazuje się, że właśnie ten brak systematyki w procesie sprzedaży, w procesie ofertowania, w procesie cenowym właśnie sprawia, że my nie potrafimy, cały czas potykamy się właśnie o te swoje własne nogi, bo najwięcej dyskusji i negocjacji cenowych w firmach to są, szczególnie w firmach B2B, to są negocjacje wewnętrzne. To znaczy dział handlowiec tłumaczy, dlaczego się nie da sprzedać w tej cenie, a z drugiej strony jest marketing czy finanse, które mówią, musimy sprzedać w tej cenie, bo to jest odpowiednia cena. A to nie są to powinny być dyskusje, które powinny być między firmą a klientem. Natomiast zastanówmy się, jaka część dyskusji cenowych w naszych firmach to są dyskusje wewnętrzne, a jaka to są dyskusje z klientami. Okazuje się, że większość dyskusji to są dyskusje wewnętrzne.
No to może jakąś nadzieją jest digitalizacja procesu sprzedaży, no w szczególności skrajna, która polega na e-commerce, no bo tam właściwie eliminujemy wszelkiego tego typu naciski, no i właściwie w konsoli sklepu internetowego testujemy, podwyższamy, może to jest najbardziej efektywne. Oczywiście o ile dany produkt lub usługę można w takim kanale w ogóle sprzedać.
Oczywiście. E-commerce z jednej strony to jest oczywiście ogromna szansa, a z drugiej strony to jest ogromne zagrożenie, no bo jeżeli właśnie jesteśmy takim biznesem B2B, który nie jest gotowy na wejście w e-commerce, no to może się to okazać katastrofą, no bo sprzedajemy w tym e-commerce, no i w jakiej cenie my sprzedajemy w tym e-commerce? Mamy klientów, którzy kupują nasz produkt za 100 i mamy klientów, którzy kupują takich samych nasz produkt za 10. Takich przykładków znam firm mnóstwo. I za ile oni mają w tym swoim sklepie internetowym to wystawić. Oczywiście są rozwiązania, klient ma login, tam się loguje, ma swoje cenniki, jasne. Tylko znowu ja zachęcam do tego, żeby ten obszar cen usystematyzować, bo potem dużo łatwiej jest właśnie sprzedawać w tymże online. Oczywiście, że internet daje nam ogromne narzędzie właśnie do testowania i sprawdzania, gdzie jest ta cena optymalna. Są do tego naprawdę fantastyczne dzisiaj narzędzia, których nie było jeszcze 5 lat temu, nawet 3 lata temu pewnie, które nie wymagają dużych inwestycji, które sprawiają, że właśnie nie, jest algorytm, który testuje, a co się stanie z tą sprzedażą, jak podniesiemy, jak opuścimy, szuka nowego optimum. Jakby w pricingu narzędzia są wspierające, ale duża część decyzji wciąż jest potem jakby przyklepana czy potwierdzona przez człowieka. A czasami jednak warto jest podjąć decyzję cenową, która nie jest jakby tak arytmetycznie optymalna, ale z jakiegoś powodu chcemy tą cenę ustawić w jakimś tam innym punkcie.
Od czego w ogóle zacząć proces ustalania ceny? No, rozumiem, że najprościej jest zrobić koszt plus, ale co można poza tym?
Pewnie są takie 4 główne sposoby, w jakie można te ceny ustalać. O nich zaraz opowiem, ale w pierwszej kolejności to, do czego zachęcam, wziąć kartkę papieru i narysować, jak u nas wygląda proces ustalania cen. Skąd się biorą ceny na fakturach u naszych klientów? I okaże się, teraz właśnie pracujemy dla jednej z największych polskich firm, naprawdę super innowacyjna z zewnątrz, wygląda naprawdę perła polskiej gospodarki. Natomiast od każdej, jak rozmawiamy z ludźmi o tych cenach, robimy takie wywiady eksploracyjne, to okazuje się, że każda osoba mówi nam zupełnie coś innego, tak jakbyśmy byli za każdym razem w innej firmie. Dlaczego? Bo ten proces jest tak chaotyczny, tak nieuporządkowany, zależny od wszystkiego i od niczego. Ciężko jest zarządzać taką po prostu taką masą. Więc pierwsze, jeżeli polecam spróbować to narysować na kartce papieru i ułożyć. Jak już to mamy jakoś tam ułożone, jeżeli chodzi o proces, no to jak można te ceny ułożyć? Mówię, 4 podstawowe sposoby. Pierwsze, jak sam powiedziałeś, koszt plus. Tutaj oczywiście ważne jest to, jak liczymy koszty. To jest temat na zupełnie inną rozmowę, bo jednak pamiętajmy, że do ustalenia cen to nie chodzi nam o koszty księgowe, tylko często musimy zmodyfikować ten sposób alokacji kosztów, żeby mieć poczucie, że to są jakby realne koszty. No oczywiście ona ma ogromny plus taki, że jeżeli ustalimy sobie taki narzut, który pokrywa nam koszty stałe, no to przynajmniej nie jesteśmy pod wodą i coś zostanie w kasie. Natomiast jej ogromnym minusem jest to, że ona ma się nijak do tego, ile klient jest w stanie zapłacić. To znaczy, no jeżeli nie wiem, kupujemy jakikolwiek produkt i usługę, kurczę, wodę, piwo, mikrofon, do którego teraz mówię, czy usługi, czy nas tak naprawdę obchodzą koszty? Nie, w ogóle nas nie obchodzą koszty. Natomiast jakby jak sprzedajemy, jesteśmy w takim, piękne polskie słowo, mindsetzie,
stanie świadomości, że to te koszty są najważniejsze. Często jest dlatego, że my tym się obracamy, bo my cały czas słyszymy o tym, jakie są koszty produkcji, nie wiem, naszych tam kartonów, komponentów, jakie są koszty energii. To mamy na bieżąco te informacje i one jakby predestynują nas do tego, żeby te ceny ustawić, a nie wiemy nic właśnie o tej skłonności do zapłaty. Wiemy bardzo mało o tym, ile kasują nasi konkurenci, jakie są te ceny tak zwane rynkowe. Mamy już ten narzut. No i teraz ile on powinien być? 20, 30, 50? I okazuje się, że często jest tak, że ten narzut jakiś tam jest. Dlaczego? Ano bo ktoś tak ustawił. A to się okazuje, że ta osoba już tam ileś, nie wiem, lat w firmie nie pracuje, no ale zawsze w tej kategorii produktowej dokładaliśmy 30% narzutu. Mówię, a dlaczego nie 35? No bo 30 wystarczało. I to jest właśnie to ryzyko, że ustalając cenę na podstawie kosztów, możemy dorzucić za dużo, ale też możemy dorzucić za mało. Ja często używam takich dwóch prostych przykładów z branży motoryzacyjnej. No jak kupujemy samochód, to płacimy ekstra za lakier jakiś tam, który nam się podoba. No i jakby rozumiemy to, że dla producenta samochodu tak generalnie to jest totalnie obojętne, w jakim kolorze pomaluje nam samochód, więc jakby koszt plus mógłby być zero. Wybierz sobie, jaki kolor chcesz. Mnie to jest obojętne. Nic mnie to nie kosztuje. Natomiast rozumiemy jako kupujący, że są pewne kolory, za które chętnie zapłacimy więcej. A z drugiej strony mówię o systemach nawigacji, szczególnie jak one były tam w swojej pierwszej fazie jeszcze wiele lat temu. Nie działały, ale z drugiej strony były bardzo drogie w produkcji, te moduły były strasznie drogie. I teraz znowu metoda koszt plus, no ja bym ich za darmo nie wziął, bo one i tak nie działały, więc po co ja mam za nie płacić? I jakby te dwa przypadki takie jakby, można powiedzieć, skrajne, pokazują, gdzie ta metoda koszt plus się wykrzacza. Czyli to jest jedno. No druga metoda to jest patrzenie na konkurencję. Patrzymy, jesteśmy my, jest konkurencja, no i tam się jakoś pozycjonujemy do tej konkurencji. No i teraz, żeby to zrobić, to po pierwsze trzeba zdefiniować, no, kto jest naszym konkurentem. I często znowu firmy tutaj popełniają ten błąd, że mówią, że naszym konkurentem są wszyscy. I wszyscy inni producenci szklanek na rynku. Bo tutaj patrzę na szklankę, która stoi przede mną. Ale okazuje się, że w pewnych, nie wiem, segmentach klientów to my nie konkurujemy ze wszystkimi producentami szklanek na rynku, tylko z trzema. A z tych trzech na przykład wiemy, że tylko dwóch to obsługuje dużo większe zamówienia, a my się specjalizujemy w jakiejś tam jakby niszy, więc jakby to zrozumienie, kto jest naszym konkurentem, wcale nie jest takie proste. Z drugiej strony, kto jest naszym klientem? I znowu mówimy, ktokolwiek chce kupić te nasze szklanki. No znowu, to też takie podejście jest, może kiedyś działało, natomiast teraz coraz bardziej idziemy w kierunku specjalizacji. I okazuje się, że my to głównie to sprzedajemy szklanki do gastronomii, bo z jakiegoś powodu się w tym wyspecjalizowaliśmy.
Zresztą ta specjalizacja może być osobną cegiełką wartości, która jest dokładana oczywiście, do samego produktu.
Oczywiście, oczywiście, że tak. No dobrze, wiemy, jakie mamy te produkty, wiemy, ile kasują konkurenci, to co, jak mamy się pozycjonować tego konkurenta? Powiedzmy, konkurent sprzedaje szklankę za złote 20. To za ile mam sprzedawać moje szklanki? Chciałbym być trochę tańszy. No a ile to jest trochę tańsze? A dlaczego tańsze, a nie droższy? I znowu nie wiemy jakby, jak się spozycjonować na tej mapie versus konkurencja. I największym ryzykiem patrzenia stricte na konkurencję jest to, że ci konkurenci mogą mieć zupełnie inne cele strategiczne. Może taki znowu krok wstecz do takich podstaw pricingu. Pricing to jest narzędzie. Narzędzie do osiągania swoich celów strategicznych, naszej firmy. Ja często zaczynając pracę z firmami mówię, to co wy chcecie osiągnąć? Zależy wam na zysku, zależy wam na przychodach, na udziale rynkowym, na obłożeniu maszyn, na utylizacji czegoś, na nie wiem, wejściu w jakąś kategorię, czy zależy wam na zysku w złotówkach, czy na zysku procentowym. I dostaję odpowiedź, że to na wszystkim nam zależy. To jest ciężko, bo inna cena będzie optymalizowała nasz zysk procentowy, a inna cena nasz udział rynkowy. I ciężko jest znaleźć kompromis pomiędzy na przykład tymi dwoma. Więc jak już wiemy, co ta cena ma optymalizować, to potem możemy się zastanawiać, jaka cena jest optymalna, żeby zoptymalizować ten nasz cel strategiczny. Ale wracając do tych konkurentów, to jeżeli na przykład ustawiamy się w stosunku do konkurenta, który wiemy, że z jakiegoś powodu w danej kategorii produktowej zależy mu na udziale rynkowym i my chcemy być tańsi od niego, no to jakby prosimy się tak naprawdę o wojnę cenową. To może jakby powinniśmy rozważyć inną strategię, ale może to nie jest w ogóle pole bitwy, którą chcemy staczać. Więc też zrozumienie właśnie tego, jak nasi konkurenci ustalają cenę w kontekście tego, jakie są ich cele strategiczne, mega ważna sprawa. Ja często używam przykładu Netflixa i Disneya. Netflix w uproszczeniu, jakby nie wiem, jakie są dzisiaj ceny w Polsce, 60 zł, Disney 25. Jeżeli się pomyliłem trochę, to przepraszam. Coś w tym stylu. Dlaczego Netflix jest dwa razy droższy ponad niż Disney? Ma dwa razy lepsze firmy, nie wiem, jest dwa razy fajniejszy. Jakby jednym z powodów, jak ja to tłumaczę, jest to, że w Netflixie 100% ich przychodów to są pieniądze z abonamentu. W Disneyu pieniądze ze streamingu wideo są jednym tylko z elementów ich, ze streamów, gdzie Disney generuje pieniądze i to jest, z tego co pamiętam, około 20%. Jakby dla nich to jest zupełnie inny cel strategiczny, ma ten streaming wideo. Dla nich ważne jest to, że ja jako, nie wiem, ojciec czterolatka pomyślał sobie, o tam Disney dużo tańszy od Netflixa i ma fajniejsze bajki, to kupię mojemu dziecku Disneya. Ale potem, że tak powiem, w zamian zapłacę za to w ten sposób, że jak pójdziemy do sklepu, to nie wiadomo czemu moje dziecko będzie chciało soczek z Kubusiem Puchatkiem. Znowu, różne ceny i nie mogę powiedzieć, że jedna jest dobra, a druga jest zła, tylko ona jest jakoś dopasowana do strategii biznesowej tych obu biznesów. Więc pamiętajmy właśnie o tym, myśląc o pozycjonowaniu się w stosunku do konkurencji. Trzecie rozwiązanie, no to jest rozwiązanie znowu wykorzystanie danych. Dużo można się nauczyć patrząc na dane historyczne, czyli analizując to, jak, co się działo z naszą sprzedażą, gdy podnosiliśmy, obniżaliśmy ceny, wyciągać z tego jakieś wnioski. Myślę, że to skarbnica wiedzy. Natomiast chyba dzisiaj dla mnie takim najbardziej sexy obszarem pricingu to jest obszar testowania eksperymentów. No i znowu tutaj wchodzą i bardzo pomocne są nam narzędzia cyfrowe, informatyczne, które de facto pozwalają dzisiaj w sposób real life zmieniać ceny na bieżąco w każdej minucie i uczyć ten nasz algorytm cenowy, żeby tą cenę optymalną znaleźć. Natomiast znowu tutaj może odpowiem na pytania, które mogą pojawiać się w głowach. To nie jest tak, że my od razu musimy jakby iść od zera do bohatera i zainwestować w software pricingowy. Często to jest naprawdę, wystarczy zrobić najpierw kilka mniejszych kroków, które dadzą piorunujące efekty, a kiedyś może dojdziemy do tego etapu software'u, jeżeli to będzie konieczne. To znaczy, narzędzia pricingowe, bardzo ważna rzecz, ale to jest tak jak, znowu przez moją analogię do trenowania, kupienie sobie bieżni i rowera nie sprawi, że schudniemy. Czwarta metoda to jest szukanie analogii z innych rynków. Nie wiem, opowiadaliśmy dzisiaj o Netflixie, nie wiem, taki też prosty przykład, popatrzmy na nowego iPhone'a. Najtańsza wersja iPhone'a Pro, najtańsza wersja $999, najdroższa, tam chyba 2 terabajty pamięci, $1500. $500 różnicy. Tylko przez to, że telefon ma trochę więcej pamięci. Wiemy o tym, że ten chip w środku w tym telefonie, on nie kosztuje $500, no nie kosztuje 2000 zł. Natomiast jakby jest segment klientów, który jest w stanie za to zapłacić, za tą dodatkową pamięć. I jakby znowu przez inspirację zastanówmy się, co w naszym biznesie jest tym nośnikiem wartości, co jest tym, z tą pamięcią w iPhone'ie, co jest tym lakierem metalik w samochodzie, za który klienci rozumieją jaką wartość i chcą za to zapłacić, a nie myślmy od strony kosztów, co nas kosztuje, żeby wyprodukować i miejmy nadzieję, że klienci też będą chcieli za to zapłacić, bo często to wcale nie jest tak, że te dwa zbiory to są zbiory nakładające się na siebie.
No i potem umieć zakomunikować tą wartość, tak, i dokładnie ją określić, tak?
Tak, bo my często, szczególnie w firmach B2B, które są takie sterowane technologicznie, inżyniersko, myślimy, to my tu zainwestowaliśmy ileś godzin w optymalizację tego, że tam nasz nowy, nie wiem, plastik czy coś, to teraz jest bardziej giętki i przez to w ogóle jest super ekstra. Natomiast klienci nie są świadomi tego, że mamy jakieś zmiany technologiczne, bo jakby nie, zapomnieliśmy im w ogóle o tym poinformować. Zapomnieliśmy im wytłumaczyć, dlaczego ten nasz nowy supergiętki plastik tak naprawdę to jest coś, co zmienia ich życie.
A martwimy się o to, że konkurent ma ileś taniej.
Tak, a martwimy się o to, że ma konkurent ileś taniej. I właśnie przez tą analogię tej pamięci w telefonie, naszym zadaniem jako sprzedawców jest to wytłumaczenie klientowi, drogi kliencie, czy rozumiesz to, jaki to jest ból, jak robisz dziecku zdjęcia w Nowym Jorku na wycieczce i dostajesz wiadomość, że skończyła ci się pamięć w telefonie? No ja to jestem w stanie sobie to wyobrazić i nie chcę przez to przechodzić psychicznie, bo to musi być traumatyczne. Czy za jakby bezpieczeństwo, że taka trauma nie nastąpi, zapłacisz ekstra $500, jak już płacę $1000, to 1000-1500, mała różnica. Oczywiście trochę się wygłupiam, ale jakby ta komunikacja wartości jest dużo ważniejsza niż mówienie o tym, że to jest terabajt, czy tam 5 terabajtów, czy cokolwiek. Bo my często, wychodząc z tej technologicznego, znowu polskie słowo backgroundu, to myślimy, że to klienci też myślą tymi funkcjonalnościami. Ale klienci nie myślą funkcjonalnościami. Zadają sobie pytanie, co ja z tego mam i czy ja za to tyle zapłacę. Jak my nie odpowiemy klientowi, co ty z tego, drogi kliencie, masz i dlaczego warto jest za to zapłacić, to naprawdę to jest woda na młyn.
A jak sobie poradzić z tego typu równaniem w sytuacjach, kiedy te produkty nie są powtarzalne, są szyte na miarę, rozwiązania? No tutaj trudno nam się oprzeć o dane historyczne i porównanie, a jak inni klienci kupowali, bo oni kupowali trochę co innego albo zupełnie coś innego.
To jakby są chyba dwa obszary. Pierwsze to jest jednak, patrząc na takie firmy, które robią rozwiązania made to order, to dalej można się nauczyć dużo z naszych historycznych tam przetargów, projektów, które robiliśmy. I zrobić sobie taką sesję sparingową, czego się nauczyliśmy, co mogliśmy zrobić lepiej w kontekście właśnie pricingu, za co mogliśmy skasować, czego klient nie zrozumiał, co musieliśmy potem dawać, że tak powiem, za darmo, bo tego nie wkalkulowaliśmy. Więc ja zachęcam do takich komitetów cenowych raz na, nie wiem, tam kwartał, czy w zależności od biznesu, po jakimś dużym projekcie, żeby właśnie się tym doświadczeniem podzielić. Natomiast myśląc o tej wycenie, no to w tego typu biznesach bardzo często jednak jest tak, że zaczynamy od kosztów i jakąś tą bazę kosztową sobie budujemy, ale potem robimy taki system, nazwijmy to logiki narzutowej, że w zależności od różnych parametrów, tak naprawdę od parametrów produktu, od parametrów klienta i od parametrów zamówienia, to ten narzut sobie różnicujemy. Czyli na przykład, jeżeli wiemy, że to jest produkt w jakiejś tam grupie produktów, w której my mamy duże przewagi, no to ten narzut będzie większy niż w produkcie, który też jest made to order, ale wiemy, że to wszyscy tak naprawdę, jakby nasi konkurenci robią takie same produkty. Potem wiemy, że jeżeli to jest klient z tej branży, a to jest branża, w której mamy bardzo duże doświadczenie, bo z 8 z 10 największych klientów tej branży jesteśmy ich dostawcą, no to ten narzut nasz będzie tam jakoś proporcjonalnie większy. Jeżeli wiemy, że to jest zamówienie, które jest na tyle duże, że de facto tylko my albo ktoś inny może to obsłużyć, to znowu ten narzut będzie większy. I stworzenie sobie takiego, nazwijmy to, kalkulatora, które pozwoli nam zbudować logikę dochodzenia do cen jednak na podstawie jakby tam narzutów, to jest chyba najprostsze rozwiązanie, żeby znowu ustrukturyzować ten proces ustalania cen, żeby
jeżeli był powtarzalnym procesem.
Tak, żeby był powtarzalnym procesem, właśnie można było się z niego uczyć, żeby nawet jak ja mam sobie wytłumaczyć, z czego się wzięła ta cena, no to ja mogę sobie to wytłumaczyć. Mogę powiedzieć, no jakby dobra, ja rozumiem, że to jest kwestia tego, tego i tego i dlatego ta cena jest taka, a nie inna.
A chciałem jeszcze się dopytać o transparentność cen. To się wiąże z jednej strony z porównywaniem do konkurencji, znaczy przez klienta czy kupującego. Jakie masz przemyślenia w tym obszarze? No bo tutaj widzę kilka takich możliwości. No, można po prostu komunikować ceny, jasne. Znaczy nasz produkt kosztuje tyle, wystawić kalkulator, policz ile zapłacisz. Można robić coś takiego, jak robią telekomy, czyli robią tak skomplikowany cennik, że trudno to de facto porównać, a można wreszcie nie podawać cen i powiedzieć, zadzwoń, to pogadamy. Która z tych dróg, kiedy jest najskuteczniejsza z twojego punktu widzenia?
Jasne. To może jakby zacznijmy od w ogóle tematu transparentności cen, szczególnie w kontekście B2B. Oczywiście to, co wymusza internet, jakby jest akceleratorem porównywania cen. Natomiast ja bym chciał zwrócić uwagę nie tyle na to, że on ułatwia porównanie cen pomiędzy nami a konkurencją, ale ułatwia porównanie cen między nami, a na przykład naszymi dystrybutorami, naszych produktów. Ułatwia porównanie cen naszym klientom między sobą, bo oni też, nie zdziwmy się, rozmawiają o naszych produktach. I ja widzę tutaj dużo większe dla wielu firm B2B zagrożenie tej transparentności, niż to, że widzimy, że tam nasza szklanka to jest za tyle, a konkurencyjna szklanka jest za tyle. Oczywiście to też jakby jest ważne, ale jakby z mojego doświadczenia większe problemy firmy, które jakby wchodzą w sprzedaż internetową, mają w tym pierwszym obszarze. Jaka jest cena za tą naszą szklankę? Bo okazuje się, że jakby jeden dystrybutor sprzedaje za złoty 50, a drugi za 95 groszy. No i to jest jakby, i to wtedy mamy problem. A nie tyle, że mamy problem, ile kosztują szklanki konkurenta. Teraz, czy pokazywać ceny, czy nie pokazywać cen? Muszę przyznać, że moje myślenie o tym obszarze ewoluowało i kiedyś byłem chyba zwolennikiem tego, żeby, oczywiście generalizuję, znowu gwiazdka, jakby każda generalizacja z założenia jest zła. Kiedyś byłem zwolennikiem tego, żeby raczej cen nie pokazywać. Bo ceny, no to głównie na cenę, na naszą podstronę o cenach, to będą wchodzić nasi konkurenci, tak? Natomiast z drugiej strony, jak sobie popatrzymy na statystyki każdej strony internetowej, to strona cennik jest najpopularniejszą jakby stroną na każdej stronie internetowej. Szczególnie producentów jakby, czy firm B2B, no bo po co ktoś wchodzi na tą stronę? No niestety muszę was zmartwić, nie po to, żeby przeczytać specyfikację techniczną, albo zobaczyć broszurę waszego nowego superproduktu. Więc jakby jeżeli klienci wchodzą na naszą stronę po to, żeby te ceny znaleźć, no to byłoby chyba błędem tych cen nie pokazywać. No ale z drugiej strony taka pełna transparencja, czy to ma sens? I znowu, jakby są też rozwiązania pewne połowiczne. Może pokażemy na tej stronie tylko niektóre wybrane ceny na wybrane produkty, takie najbardziej standardowe. Może powiedzmy, że jeżeli naprawdę mamy takie rozwiązania bardzo made to order, no to może powiedzmy, że te ceny na przykład zaczynają się od iluś i zależą od takich i takich parametrów. I naprawdę trudno jest nam powiedzieć, jaka to jest cena, natomiast no, dajemy pewien jakiś punkt odniesienia, bo dlaczego skłaniam się ku temu, żeby te ceny pokazywać? Bo jednak jakaś komunikacja cen na pierwszym etapie procesu sprzedaży bardzo ułatwia nam profilowanie klientów. O co mi chodzi? Bo jeżeli klient wchodzi na naszą stronę, czy zaczyna z nami interakcję, on nie wie, czy my to sprzedajemy generalnie produkt za złotówkę, czy za 100 zł, a tak naprawdę on by tylko chciał wiedzieć, czy to jest coś, na co on sobie może pozwolić, czy w ogóle jest sens dalej rozmawiać. I to i my marnujemy potencjalnie czas, i on marnuje czas, no bo jak mu powiemy, że no, on będzie bardzo nagrzany na ten nasz produkt, jest super ekstra, powiem, no ale drogi kliencie, taki produkt to 100, ale nie, no to ja tak myślałem, że 20 zł, albo to jest mój budżet. No to tak, no jakby ja tu wykonałem kawał niepotrzebnej nikomu dobrej roboty, a klient zmarnował swój czas, więc jakby frustracja po obu stronach. Więc wracając, ja jestem jednak zwolennikiem dawania pewnej indykacji cen relatywnie na początku procesu sprzedażowego. Oczywiście wiele podręczników negocjacji uczy, że mów o cenach jak najpóźniej, bo to jest wtedy klient się na tą cenę zgodzi i tak dalej. To oczywiście prawda, ale mówię, daj mu pewne poczucie, że rozmawiamy o, nie wiem, produktach rzędu takich kwot, czy to w ogóle jest coś, co ty, drogi kliencie, rozważasz. I zapytałeś o to, czy zrobić takie skomplikowane cenniki jak telekomy. Też znowu wracam do tej mojej tezy, że cena czy pricing jest narzędziem. Dlaczego telekomy robią takie skomplikowane cenniki? Bo muszą. Bo telekomy tak naprawdę sprzedają totalnie
porównywalny produkt.
Porównywalny, skomodytyzowany produkt. Oczywiście możemy się tam przeczać i mam bardzo dużo znajomych w telekomach, którzy mi przekonują, że ten jeden telekom to lepszy od drugiego, bo tam tutaj NPS-y i tam zasięg i jakość połączenia i tak dalej. A finalnie to jest wszystko i to samo. No, tak trochę upraszczając oczywiście i znowu pozdrawiam.
Przynajmniej dla dużej części klientów.
Tak, dla dużej części klientów. Po co te cenniki są takie skomplikowane? Żeby właśnie dla dużej części klientów to nie było tak łatwo porównać jabłka do jabłek i powiedzieć, no to jest tańsze, a to jest droższe. No bo to wszystko zależy, no bo zależy, gdzie dzwonisz, ile masz danych, czy tu dane takie, czy taką prędkość, czy smaką prędkość. I człowiek potem głupieje i mówi, a nie, to w sumie to ja zostanę przy tym starym planie, bo w sumie to działa, jeszcze jak zacznę zmieniać, to się okaże, że coś nie będzie działać i będzie kłopot. Więc ten tak zwany jakby fencing, czyli fence to jest od angielskiego słowa płot, takie ustawianie tych płotów cenowych, które nie ułatwiają porównywania jabłek do jabłek, jest na pewno bardzo istotnym i takim wartym do rozważenia mechanizmem cenowym, żeby klient finalnie nie przyszedł do nas i powiedział, no słuchajcie, to jest oferta mojego konkurenta, na waszego konkurenta, a to jaka jest wasza odpowiedź na tą ofertę? No bo jakby idąc do telekomu dzisiaj, no to mówimy, ale nie, to u nas ta oferta jest zupełnie inaczej skonstruowana. No i właśnie o to chodzi, żeby ona była zupełnie inaczej skonstruowana, żeby ten klient, żeby było mu to trudniej zrozumieć. Oczywiście też telekomy ewoluują, to temat pricingu w telekomach na inną dyskusję, poza tym tam naprawdę są mega eksperci w tej dziedzinie, w telekomy mają bardzo silne działy analityczne i pricingowe, które ten pricing optymalizują. Pozdrawiam kolegów.
Jeszcze chciałbym skomentować kwestię transparentności cen, bo jakby bardzo w serce mi zapadło to, co powiedziałeś, żeby jednak coś pokazywać i wskazywać przynajmniej zakres cenowy. To jest dokładnie to, do czego zachęca Marcus Sheridan, to jest jeden z moich ulubionych autorów marketingowych. On napisał taką książkę They Ask You Answer, czyli musisz odpowiedzieć na przede wszystkim na pytania twoich klientów, a co jest najważniejszym pytaniem, ile to kosztuje, tak? On zbudował jakby całą metodologię budowania komunikacji marketingowej, więc siadło mi to głęboko w sercu.
Miód na twoje serce.
Dokładnie tak.
No, to się cieszę. Nie, no, to jest takie zdroworozsądkowe. No, jeżeli klient się cię o coś pyta, no to jest co najmniej nie tak temu na to pytanie nie odpowiedzieć.
Dokładnie tak.
Chyba, że sprzedajesz elektrownie atomowe, to rozumiem, że to ciężko powiedzieć na samym początku, ile to mniej więcej kosztuje.
Mówiliśmy i o tym, gdzie ulokować tą kompetencję i od czego ta cena może zależeć i o transparentności, o wielu czynnikach. I teraz, gdyby ktoś słuchał tego naszego podcastu, powiedział, kurczę, coś jest na rzeczy, no chyba powinienem coś zrobić. To co twoim zdaniem powinno być jego pierwszym ruchem? Takim realnym, które może wykonać jutro albo pojutrze, a nie jakimś wielkim, odległym celem budowania kompetencji pricingowej. Od czego w ogóle zacząć?
To myślę, że tu zachęciłbym do dwóch rzeczy. Pierwsze to jest właśnie spróbowanie odpowiedzenia sobie na pytanie, kto dzisiaj odpowiada za ceny i skąd się biorą ceny na fakturach. I przynajmniej uspójnienie tego procesu i wyczyszczenie. Ogromny potencjał. Drugie to jest, weźmy taki nasz flagowy produkt, którego sprzedajemy najwięcej. I zadajmy sobie takie pytanie. Weźmy, powiedzmy, że sprzedajemy go dzisiaj dla uproszczenia za 10 zł i sprzedajemy 100 sztuk. Co się stanie naszym zdaniem ze sprzedażą tego produktu, jeżeli będziemy jego cenę podnosić, nie wiem, o 1, 2, 3, 5% i obniżać o 1, 2, 3, 5, 10, ile tam jakby te kwoty do dobrania. I zbierzmy tą informację, nie wiem, z firmy, porozmawiamy z handlowcami, może jeżeli potrafimy, porozmawiamy z klientami, w ogóle dzisiaj nie rozmawialiśmy o temacie badań cenowych, też ciekawy obszar. Myślę, że w B2B raczej generalnie do niego nie zachęcam, ale znowu są wyjątki. Więc zbierzmy informację, co naszym zdaniem stanie się z tym naszym wolumenem, jak będziemy podnosić ceny, jak będziemy obniżać ceny. I mając ten wolumen, to sobie przeliczmy, ile my na tym zarobimy. A z drugiej strony zróbmy sobie taką wyliczankę już czysto rachunkowo-kontrolingową, jak będziemy podnosić cenę tam o 1, 2, 3% i tak dalej, to teoretycznie ile moglibyśmy stracić wolumenu i dalej zostałoby nam tyle samo marży. I porównajmy te dwie liczby, bo jeżeli się okaże, że na przykład podnosimy cenę i nie wiem, tam o 5% i wychodzi nam, że sprzedamy o 5% mniej, no to od razu wiadomo, że to raczej jest dobry ruch cenowy, no bo tej marży nam wyjdzie więcej, ale to często te liczby nie są tak oczywiste jak w tym moim przypadku, więc warto jest najpierw zastanowić się, co by było gdyby, a drugie, zastanowić się, co by musiało być, znowu od strony kontrolingowej, żeby to była dobra decyzja. Jeżeli się okazuje, że któryś z tych kierunków, podwyżek albo obniżek, jest kierunkiem, który warto rozważyć, to, tak jak rozmawialiśmy, wybierzmy może testowe produkty czy testowych klientów i sprawdźmy, jak to działa. Nauczmy się i idźmy dalej. To nie jest jakby, ja naprawdę nie zachęcam do gwałtownych ruchów i polska husaria, myślę, że miała ogromne zasługi w naszej historii, ale w pricingu takie podejście husarią nie jest najlepsze. W sensie idziemy i podnosimy wszystko dla wszystkich.
To na koniec chciałbym się zapytać, gdzie można znaleźć więcej, w szczególności więcej informacji od ciebie?
To pewnie najłatwiej to mnie znaleźć na LinkedInie i po prostu do mnie napisać. Może nie odpisuję w godzinę, ale generalnie na większość wiadomości tutaj już dzisiaj potrafię odpisywać. Jeżeli chodzi o literaturę, to tutaj chyba muszę zmartwić, bo większość dobrej literatury to jest literatura angielska. Natomiast tutaj, jeżeli chcesz, to mogę wysłać ci kilka tytułów, które możemy podlinkować pod tym podcastem, bo myślę, że taką listę, nie wiem, takich top 10 najfajniejszych książek o pricingu, to chętnie się nimi podzielę.
To zamieszczę w notatkach.
Tak. Natomiast ja najbardziej to zachęcam, mówię, jakby uczenia się tego learning by doing i nie bania się testowania i budowania swoich własnych doświadczeń pricingowych. Często oczywiście fajnie jest, nie wiem, pójście na jakąś konferencję branżową, ale znowu jakby potem jest taki problem, że jakby te inne biznesy są tak specyficznie inne od naszego biznesu, że oczywiście możemy szukać tych analogii, ale raczej tam nie znajdziemy takich rozwiązań kopiuj wklej. Natomiast ja bardzo zachęcam, żeby kompetencję pricingową budować wewnątrz firmy, a nie eksportować ją na przykład do jakichś konsultantów, bo bo jakby pricing się zmienia, to jest coś dynamicznego, to nie jest tak, że, nie wiem, firmy sobie myślą, że zrobią jeden projekt pricingowy z jakimś super, nie wiem, doradcą czy ekspertem i na dwa lata mamy spokój. No kurde, jak ktoś zrobił projekt pricingowy dwa lata temu, to myślę, że mówi dzisiaj być ciężko. To jest coś, co żyje, to jest żywy organizm, rynek się zmienia, klienci się zmieniają, nasze produkty się zmieniają, koszty się zmieniają, wszystko się zmienia po prostu.
To jest proces,
To jest proces i musimy mieć wewnątrz firmy kompetencje i mechanizm zbudowany, który wie, jak reagować na te zmiany. A nie jesteśmy tylko takim pasywnym uczestnikiem. Taką... Ja często widzę, że ten pricing, to sobie porównuję, że to jest taka firma, taka ameba po prostu, która tak, tak jakoś bulgocze i oby tylko jakby na koniec miesiąca została kaska.
To na koniec mam jeszcze zupełnie bonusowe pytanie, niezwiązane z pricingiem. Macieju, co zrobić, aby wykładać na Stanfordzie?
Co zrobić, żeby wykładać na Stanfordzie? Myślę, że trzeba... Trzeba wierzyć w siebie, w sensie wysłać aplikację, mimo to, że się uważa, że w ogóle nie ma szans się tam dostać. Więc na tym polega ta wiara w siebie. Potem, jak już dostanie się odpowiedź, że jednak zostało się przyjętym, to no, niestety trzeba mieć pieniądze, bo te studia nie są tanie, ale są stypendia. A potem, jak już się tam jest na miejscu, to trzeba być aktywnym na zajęciach. Szczególnie tych, które dotyczą twojego obszaru, tak żeby wyszło, że jednak masz coś w tym obszarze do powiedzenia. A potem umówić się na spotkanie, nie wiem jak się polsko nazywa, z deanem, czyli z rektorem chyba.
Z dziekanem.
No i znowu ten dziekan powie, a to może tutaj gościnnie byś tam, wiesz, przyszedł i tu poprowadził zajęcia gdzieś tam. I potem znowu od słowa do słowa poprowadzi się zajęcia gdzieś jeszcze tam. No i tak to się stało. Super. Ale powiem, myślę, że najważniejsze jest to, że trzeba to lubić i od razu tutaj muszę jakby zmartwić. To nie jest jakby bardzo intratna pozycja. Bardziej jest to hobby, a nie sposób na zarabianie na życie.
Macieju, bardzo dziękuję ci za poświęconą mi godzinę, poświęconą nam godzinę. I
mam nadzieję, że nasi tutaj słuchacze nie traktują tej naszej, słuchania naszej rozmowy jak poświęcenie, ale jako inwestycję. Myślę, że naprawdę, jeżeli jest jedna osoba, która nas posłucha i powie, o, to zmienię i spróbuję inaczej, to znaczy, że naprawdę tutaj spędziliśmy wspólnie efektywnie czas. Poza tym było bardzo miło.
Super, bardzo dziękuję.
Dzięki.
Wysłuchałeś podcastu Rozmowy B2B. Wszystkie odcinki na stronie b2b-marketing.pl oraz w iTunes.